Dzień dobry, z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Michał Kornacki, prezes zarządu spółki EMS. Cześć Michał.
Cześć Michał, witam
Cześć,
państwa.
Witam cię serdecznie. Powiedz, co to masz w tle takiego fajnego tam za to? Co to jest?
No tego... jestem w naszym nowym studiu, w jednym z naszych nowych obiektów. To jest studio w Warszawie, jedno ze studiów w Warszawie, zupełnie nowych, przekonfigurowane jest w związku też z wizytą Luki Pretole, z jego światowym turem, takim szkoleniowym, który odbywa się przy współpracy z Abbey Road Studio i z Focalem. Więc to jest nasz nowa miejscówka, która po prostu w której zajmujemy się produkcją, postprodukcją muzyki.
Jasne. Zapowiedzmy jeszcze, nie wiem, czy wygląda to fantastycznie tam z tyłu. Robi wrażenie.
To jest w ogóle studio, które jedno z dwóch, które mamy, i one są, no, można dzisiaj powiedzieć nieskromnie, to są najlepsze studia, najwyższej jakości studia, jakie mamy dzisiaj w tej części Europy.
To ja od razu powiem, jak będę kiedyś w Warszawie, to uprzejmie się wproszę do ciebie, chciałbym zobaczyć.
Tak jest, dobrze? Zapraszamy, oczywiście.
Super. Dobrze, Michał, powiedzmy tak, będziecie gośćmi na konferencji Wall Street. Już się zapowiedzieliście, będziecie tak jest, jak zawsze tak mieli jest. Prezentację dla inwestorów. Konferencja Wall Street 7-9 czerwca w Karpaczu. Michał, ty chyba dzierżysz rekord, jeżeli chodzi o udział, nieprzerwany udział w Wall Streetie wśród spółek. Tak.
No to chyba ciekawe, tak. Może tak, ale to fajnie, wiesz co, to jest fajna impreza, fajne spotkanie. Myślę, że to jest fajny moment, żeby się spotkać z inwestorami i porozmawiać twarzą w twarz. Fajnie, ponieważ jesteśmy spółką całkowicie transparentną, uczciwą, z sukcesami, dzielącą się z inwestorami i szanującą inwestorów, no to przebywanie na Wall Street jest samą przyjemnością, a i nie mamy powodu, żeby tam nie bywać. Bo pewnie ci, którzy mogą mieć jakieś, nie wiem, coś za uszami, mogą się obawiać wizyt na Wall Streetie.
Dokładnie. Oj, to powiem ci, moglibyśmy długo na ten temat dyskutować. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byliście na Wall Streetie, to jeszcze byliście malutką spółką z New Connectu. Ja pamiętam, jaką długą drogę przeszliście, zmiana rynku, rozwój, wielkość.
Tak jest.
I wszystko to, jakby ktoś regularnie przychodził na wasze prezentacje, no to dzisiaj to nie narzekałby, może chodzi o jego prywatne inwestycje.
Prawda. Tak. To prawda, oczywiście. No pamiętajmy, że mieliśmy nawet akcje po 60 groszy, nie? W pewnym momencie. Tak. Więc to jest fajna sprawa. Ale ciekawostkę ci powiem, Michał. Widzisz, tego ci nie mówiłem wcześniej. Na koniec 2024 roku portal Wall Street, Simply Wall Street zrobił taką analizę spółek z naszego sektora i wyobraź sobie, że na koniec roku IMS był światowym liderem w swojej branży, jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji w 2023 roku.
W tej kategorii spółek, tak?
Tak, w tej kategorii spółek. Mieliśmy 80 kilka procent. Super. I byliśmy liderem całego światowego rynku. Drugie miejsce jakaś tam spółka z Chin mediowa, która miała chyba 70 czy koło 70.
To trzeba się chwalić, proszę bardzo. Jest dobra okazja teraz na Wall Streetie. Tak. Trzeba się chwalić takimi rzeczami. Dobrze, Michał, widziałem, że opublikowaliście wyniki takie duże. Tak, jeszcze macie raport w kwietniu do publikacji, ale opublikowaliście już szacunkowe wyniki grupy za całego IMS-u za poprzedni rok. No i powiem ci tak, patrzę na te wyniki spółki i cóż, no wygląda na to, że wszystkie, nazwijmy to, pandemiczne problemy spółka ma za sobą, tak? Wyniki ogólnie są bardzo dobre. Jak byś skomentował te wyniki?
Tak, zdecydowanie. Mamy bardzo fajne wyniki. Rynek się bardzo fajnie podniósł po pandemii. Wrócił optymizm. Zmiana władzy też na pewno przyczyniła się do poprawy nastrojów na rynku, więc jest bardzo fajnie. Jesteśmy mega zadowoleni z tego, jak wygląda performance naszej spółki. Tak jak zauważyłeś, podaliśmy szacunkowe wyniki, podaliśmy też propozycję, którą będziemy składać jako zarząd, jeśli chodzi o dywidendę, i to będzie znowu rekordowa dywidenda w historii spółki. Również będziemy się tą dywidendą częściej dzielić, tak jak to też pewnie zauważyłeś. Więc tak, super, bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny czas mamy.
A widziałem też w tym szacunku wyników, powiem ci, w ogóle ja bardzo cenię sobie takie dokumenty, bo one są fajne, krótkie, te raporty są zawsze strasznie długie, a proszę, szacunek wyników 3,5 strony.
Da się.
I wiem, co się dzieje w spółce. Widziałem tutaj taki piękny wykres, wzrost liczby lokalizacji tych abonamentowych IMS-u w tym okresie. Oczywiście tu widać to przyhamowanie w 2020 roku, tak? No to z oczywistych przyczyn, no ale potem, powiedziałem tak, ruszyliście z kopyta pyta, jakie tutaj przewidujesz dynamiki w 2024?
No, na pewno będziemy utrzymywać wysoką dynamikę, dlatego że jakby to powiedzieć, to nie jest tylko moje subiektywne odczucie dotyczące tego, że ta rzeczywistość się na rynku poprawia. Myślę, że to jest też kwestia tego, że bardzo mocno pracujemy nad poprawą efektywności, jeśli chodzi o sprzedaż i docieranie do naszych potencjalnych klientów. Więc myślę, że będziemy utrzymywać wysoką dynamikę w kolejnych latach cały czas.
Super. Dobrze, i teraz tak, bardzo ważną rzeczą, jak ktoś sobie tutaj przeskroluje te 3,5 strony szacunkowych wyników, piękny dokument, jeszcze raz, fajnie, że mogliśmy takie coś dostać. Chyba po raz pierwszy w historii, popraw mnie, jeżeli jest inaczej, dostaliśmy wyniki Closer Music, waszej spółki zależnej.
Może tak być. Powiem ci uczciwie, że nie pamiętam, czy myśmy to pokazywali jakoś wcześniej, ale rzeczywiście w tym roku pokazaliśmy Closer. Jest to już jakaś tam perspektywa. Trzeba pamiętać jednej rzeczy, że bo wiele osób na przykład podczas różnych spotkań pyta, mówi, no ale tak, ale tym Closer to już wiele lat opowiadacie. Pamiętajmy o tym, że my tak naprawdę przez kilka lat budowaliśmy bibliotekę. Nie można robić biznesu, jak się nie ma biblioteki. I nasze wysiłki przez kilka lat pierwszych, tam 2, 3, 4 lata pierwsze, to było budowanie biblioteki. I tak naprawdę pierwszą komercjalizację bibliotek zrobiliśmy w 2022 roku. I wtedy właśnie tak jak tam w tych wynikach możesz zauważyć, tam zanotowaliśmy jakąś sprzedaż zbliżającą się do miliona. A w 2023 to już jest kilkukrotny wzrost tej sprzedaży, co pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy, dopiero dotykamy czubka góry lodowej, bo trzeba pamiętać o tym, że ten wynik z 2023 roku to jest wynik, który został zrealizowany w ogóle bez jeszcze jakichkolwiek działań promocyjnych globalnych. Tu nie ma w ogóle promocji. My dopiero w tej chwili ruszamy z promocją. Ruszamy z promocją poprzez właśnie, jednym z działań promocyjnych jest właśnie ten tour z Luką Pretolesim. To jest i współpracę z influencerami światowymi i tak dalej.
Kto to jest, przepraszam, najmocniej muszę
zapytać. Luca Pretolesi to jest jeden z udziałowców Closera. To jest amerykański, włoskiego pochodzenia producent muzyczny, topowy. Trzy tygodnie temu bodajże było rozdanie nagród Grammy. Luca dostał nagrody Grammy, więc to jest, jeśli dla osób niewtajemniczonych, nagroda Grammy w branży muzycznej to jest jak Oscar w filmie. Więc on pracuje z Rihanną, z Alanem Walkerem, z Drake'iem, ze Skrillexem. To są po prostu topowe nazwiska dzisiaj w branży muzycznej. Luca jest producentem, jest też mixmasterem i on prowadzi też regularnie przy współpracy z firmą Focal, która jest między innymi dostawcą topowych nagłośnień do studiów, takich jak tutaj z tyłu za mną stoją również, oraz legendarnym Abbey Road Studio. On prowadzi taki tour w tej chwili ogólnoświatowy związany z szkoleniem producentów muzycznych. I to jest nasz wspólnik, nasz partner. Wspólnie z nim mamy też studio w Las Vegas, o którym też mówiliśmy kiedyś na LinkedInie. W ogóle osoby, które interesują się Closerem, zachęcam do śledzenia mojego profilu na LinkedInie, dlatego że to są jedyne social media, jakie posiadam. Nie będę posiadał nigdy innych. I ja tam bardzo dużo pokazuję rzeczy, które się dzieją w Closerze właśnie a propos produkcji, a propos tych projektów, które realizujemy. Realizujemy projekty z branżą filmową, produkujemy filmy z amerykańską branżą filmową. Pierwszy film miał swoją premierę bodajże chyba miesiąc temu.
Super.
Więc Closer tak naprawdę dopiero zaczyna być firmą, którą zaczynamy promować. I to jest nieprawdopodobne, dlatego że ta skala przeskoku, w tym roku oczywiście też planujemy zwielokrotnić te przychody znowu, to pokazuje, jak niesamowity rynek mamy przed sobą. Proszę pamiętać, że jest na świecie ponad 200 milionów content kreatorów, którzy potrzebują legalnej muzyki i oni są właśnie potencjalnymi też odbiorcami Closer, tak? Stąd powstała aplikacja Closer Music, którą można sobie pobrać i poprzez tą aplikację można nabywać licencję do naszej muzyki, do wszystkich projektów. Rozumiem, że
tam wiem, podcasterzy, instagramerzy, youtuberzy, tiktokerzy i oni wszyscy potrzebują do swoich filmików podłożyć, nagrań podłożyć. Okay,
tak jest. Mhm. I mają to przy pomocy one clicka, tak, one stop shop, za niewielkie pieniądze, bo to są w przedziale licencji indywidualnej około $10, Professional chyba 19,90, przy zakupach, płatnościach za rok jest troszkę taniej. Mają po prostu wtedy świetny content wysokiej jakości, produkowany przez takich ludzi jak chociażby Luka, czyli nagradzanych nagrodami najwyższej jakości i ten content mają w pełni legalny, więc nie zostaną zbanowani na YouTubie, na innych portalach, bo proszę pamiętać, że dzisiaj portale typu YouTube już pilnują tego. Tak. Nie da się dzisiaj wyemitować filmiku z muzyką, do której się nie ma licencji.
Tak, tam sobie podkładać coś, oczywiście, że tak. Tak, nie? Tak. Ja jestem fanem waszej playlisty na Apple Music.
O, super, fajnie. Tak, tam
puszczam sobie czasami i tak dalej.
Super.
Dobrze, ale co, zadam takie pytanie jednak, wiesz, jak typowy polski inwestor, bo pamiętam, jak poprzednio rozmawialiśmy podczas jednego z takich nagrań, ja zadałem pytanie, które później okazało się niewłaściwe, że zadałem pytanie o zysk. Kiedy to jakieś w ogóle break even point i tak dalej. Aha. I wtedy było faktycznie, byłeś na tym etapie rozwoju, że pytanie o zysk było niewłaściwym, bo trzeba wzrost, liczba utworów. Faktycznie no, budowaliście tę bazę utworów. Tymczasem patrzę, zaglądam do tego raportu, patrzę, no i jest zysk. Ucieszyłem się, prawda? To teraz już tak będzie? Spodziewaliście się tego zysku już teraz?
Nie, Michał. Ten zysk wyszedł zupełnie przypadkowo, dlatego że my po prostu nie zdążyliśmy wydać wszystkich nakładów, które planowaliśmy inwestycyjnych. Okay. No i z rzetelności wyskoczył zysk i jakaś kosmiczna EBITDA. Natomiast tak. Fajnie może taki przypadek się stał, dlatego że myślę sobie, że właśnie tak jak powiedziałeś, typowy polski inwestor może wreszcie zobaczy, z jakim my mamy tutaj zjawiskiem do czynienia, tak? Bo proszę sobie wyobrazić, że takie poziomy rentowności można uzyskiwać w takich projektach przy oczywiście nieporównywalnie większej skali przychodowej, bo tak jak zauważyłeś, Closer jest projektem grow i my będziemy cisnąć na ten grow pełną parą, dlatego że są tylko trzy projekty takie na świecie dzisiaj tak naprawdę. Jesteśmy my, jest Epidemic Sound, jest Artlist i tak naprawdę Epidemic, który jest największą firmą z naszej trójki, wycenianą już blisko na chyba około $2 miliardów, to jest firma, która ma tam 1,5% rynku. Więc to pokazuje, jak nieprawdopodobny ocean jest przed nami możliwości. I teraz oczywiście ten wyścig jest ważny, żeby trzymać się tego peletonu, żeby być w tej trójce, żeby być może za chwilę numerem 2 nawet, tak? Do tego prowadzimy, pozyskujemy kapitał, chcemy rozwijać projekt. Przede wszystkim w tej chwili skupiamy się na nakładach marketingowych, dlatego że będziemy w tej chwili uruchamiać bardzo dużo aktywności marketingowych związanych z promocją aplikacji Closer i promocją naszych usług po to, żeby ci wszyscy youtuberzy, tiktokerzy i cała reszta branży filmowej, nie tylko, mogli reklamowej, żeby mogli się dowiedzieć o nas, bo niewiele jeszcze ciągle osób wie i żeby mogli korzystać z tych usług, bo one są po prostu świetnej jakości, nie? I relatywnie bardzo niedrogie. Bo wiesz, ja mam na przykład to, może nie wiem, czy chciałeś o to zapytać, czy nie, ale to powiem od razu przy tej okazji, bo bardzo dużo inwestorów z Polski oczywiście, bo tutaj jak rozmawiamy z inwestorami amerykańskimi czy brytyjskimi, oni mają trochę już więcej wiedzy na ten temat, a w Polsce to permanentnie wszyscy mnie pytają o AI, że za chwilę to przecież AI będzie robić wszystko i po co te biblioteki, jak AI zrobi wszystko. To teraz jedną informację, żeby sobie słuchacze mogli utrwalić. Mianowicie, proszę Państwa, proszę pamiętać, AI to są po pierwsze gigantyczne moce obliczeniowe, a gigantyczne moce obliczeniowe skonsumują gigantyczne ilości energii. Takie są fakty. I teraz myśmy zrobili taką próbę, ile będzie kosztowało i czy da się zrobić taki matching, czyli dobór utworu z naszej biblioteki na podstawie analizy filmu, jakiegoś fragmentu filmu, tak? Czy fragmentu materiału reklamowego. I to się da zrobić. Wynik jest na razie nędzny. Myślę, że na ślepo byśmy trafili lepiej niż póki co trafia AI, ale z drugiej strony, uwaga, uwaga, taki jeden matching kosztuje $5. Mhm. To jest koszt, który życzy sobie w tym momencie Amazon. To nie jest tak, że... I niektórzy mówią, zrobi mi muzykę AI. Ja mówię, dobra, super, no złożysz zlecenie, teraz ci nic nie zrobi AI, dlatego że AI nie potrafi śpiewać i nie będzie śpiewać jeszcze długo i to jest w ogóle nie ta bajka. Ale nawet jeśli dojdziemy do takiego etapu, że będzie śpiewać i będzie robić to fajnie, no to zamówisz sobie taki utwór w AI i na końcu zapłacisz za niego według szacunków, które, z którymi gdzie rozmawiamy z ludźmi, którzy się tym znają na tych technologiach, około $20. To moje pytanie jest takie, to po kiego grzyba płacić $20 za jeden utwór AI, który może się do czegoś nada, a może nie, jak masz dostęp za $9 w Closerze do biblioteki prawie 10 tysięcy utworów, a za chwilę jeszcze więcej.
Tak, i tak jak ja akurat no, z muzyką, to ja słyszałem też już takie głosy, żeby teraz, że sztuczna inteligencja będzie pisać utwory i kręcić filmy, ale tam jest chyba problem jeszcze z prawami autorskimi, że oni de facto oni sami nic nie piszą, tylko to jest...
Brawo!
Tak dobrze kojarzę przy okazji robienia...
Bardzo ważny aspekt. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, pamiętajmy o jednej rzeczy, czym jest AI. AI jest niczym innym, jak tylko zespołem pewnych algorytmów.
To jest statystyka i miesza.
Tak, które żeby coś wypluły, to trzeba je nakarmić. I w tej chwili, no parę dni temu dostałem dosłownie informację gdzieś na LinkedInie, że już został zatwierdzony tak zwany AI Act w Unii Europejskiej, który stwierdza wprost, że jeżeli będziesz cokolwiek tworzył w oparciu o AI, to będziesz musiał wylistować wszystkich autorów źródeł, na podstawie których uczyłeś algorytmy, po to, żeby móc się z nimi rozliczyć później z ich praw. Bo branża muzyczna to jedno, ale tak samo w tej chwili przecież pamiętamy o strajku artystów, strajku scenarzystów w Hollywood, pamiętamy o proteście chociażby New York Timesa i procesie New York Timesa przeciwko, nie pamiętam, której z tych dużych organizacji posiadającej AI rozwiązania, ponieważ okazało się, że ich te narzędzia kradną po prostu pracę ludzką, nazywajmy to po imieniu, uczą się na niej i wypluwają jakieś gotowe rzeczy. I wszyscy ci właściciele, autorzy tych tekstów, oni zaprotestowali. Unia Europejska bardzo szybko działa w tym obszarze, bo ten AI Act to już zostało z tego, co widziałem z wiadomości na LinkedInie, to zostało już approved, dostało. I pewnie za chwilę to samo stanie się w USA. I nie będzie takiego czegoś, jak się ludziom tak banalnie wydaje, że w zasadzie AI to będziemy mieli teraz wioskę szczęśliwości, będziemy mieli wszystko za darmo i wszystko. Drodzy Państwo, mamy czterech liderów w branży AI, to są znani nam giganci typu Google, typu Amazon, typu Apple i oni to robią po to, żeby zarobić kasę na tym, a nie po to, żeby nam zrobić dobrze, tak?
To też, że właśnie nie, obrazek w Midjourney, jak mamy wygenerowany, to też żadna sztuczna inteligencja nie siedzi i nie maluje, tylko to jest jakiś miks w zależności od głębokości algorytmu, tego, czym została nakarmiona ta sztuczna inteligencja. Tak, to też ja tam.
Oczywiście. Mam,
i teraz jest pytanie, jak ktoś namalował oryginalnie te pierwsze obrazki, to jakich my mamy praw do ich używania no, komercyjnego, bo to, że sobie namalujemy obrazek gdzieś tam do mediów społecznościowych, to pal licho, gorzej, jak będziemy chcieli coś później sprzedawać, bazując na tym, prawda? Tak, dobrze, ale wróćmy do Closera, tak, bo to ja mam takie pytanie. Ile jest teraz warty Closer Music, no nie wiem, licząc tam po jakiejś ostatniej rundzie finansowania?
My w tej chwili jesteśmy w rundzie, zbieramy w tej chwili jeszcze około $2 miliony przy wycenie 80 milionów złotych. To są oficjalne dane, które na dzień dzisiejszy są. Tą rundę chcemy zamknąć w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch. Może się troszkę przeciągnie, ale zakładam, że raczej nie. I to jest ten stan, który mamy na dzień dzisiejszy. To jest malutka runda. Ona jest głównie skierowana do inwestorów indywidualnych, czy też do inwestorów takich typu business angels bardziej niż do funduszy, bo dla funduszy to jest trochę za mała runda. Więc tak to wygląda. Oczywiście w zasadzie dzisiaj mieliśmy takie pytanie na czacie, kto może zainwestować. W zasadzie może się do nas zgłosić teoretycznie kto chce, tak? Ticket jest 300 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś chce zainwestować w Closera, to może. to może oczywiście może się do nas zgłosić i może stać się inwestorem w closerze również bezpośrednio, tak?
Okej, okay, dobrze. A jeszcze tak, jakbyśmy mogli sprawdzić się złapać, taki jakby, nie wiem, no mówiłeś, że Closer Music jest jednym z trzech takich graczy na świecie, który rozpoznajesz. Ile kosztuje was, tak z grubsza, na średnio, na nie wiem, napisanie jednego utworu? Tak, już teraz zadam wprost pytanie. Jesteście lepsi od Epidemic Sound, czy nie?
Jesteśmy bardziej efektywni, zdecydowanie. Natomiast to jest bardzo, że tak powiem, specyficzna, unikalna i wiedza, którą mamy, którą wykorzystujemy, na bazie której pracujemy i nie możemy zdradzać takich szczegółów związanych z kuchnią, typu ile nas to kosztuje, jak to robimy, że te utwory mamy, nie wiem, dużo efektywniej produkowane, na przykład niż Epidemic. To są bardzo poufne detale, o których na pewno nie będziemy mogli mówić.
Dobrze. Jak wygląda już i jak może wyglądać ekspansja zagraniczna Closera w przyszłości?
Ekspansja Closera, ona trwa cały czas tak naprawdę, dlatego że trzeba pamiętać jednej rzeczy, że Closer już dzisiaj, może powiem tak, około 80% kont, które są założone w Closerze, jest ich ponad 1000, to są konta głównie w Stanach Zjednoczonych. Dostarczamy też muzykę, content muzyczny do takich właśnie produkcji filmowych. No to jeżeli dzisiaj robimy kilka produkcji amerykańskich, zrobiliśmy jedną produkcję polską, Jezioro Słone, taki film z naszą muzyką, to mamy znowu większość za granicą. Jeżeli mówimy o klientach, to mamy retailowych, tak zwanych typu IMS klientów. Mamy w Danii, w Norwegii, w Izraelu, we Włoszech, w Holandii.
Oni kupują muzykę do swoich sieci tak, handlowych oni, i tam grają. Okay. Tak, wasi tak, odpowiednicy z zagranicy.
Tak, okay. To są firmy typu IMS, które pobierają muzykę od Closera, płacąc pieniądze za to, żeby móc ją udostępniać później w retailowych sieciach gdzieś tam za granicą. Więc my mamy bardzo mocną ekspozycję zagraniczną i ten projekt będzie głównie projektem międzynarodowym, dlatego że rynek światowy jest nieporównywalnie większy niż rynek polski, więc my się nawet na rynku polskim specjalnie nie koncentrujemy, dlatego że to nie jest rynek, na którym będziemy mieli główny biznes. Czy już w tej chwili mamy główny biznes, tak?
Dobrze. Michał, jeszcze na zakończenie mam dwa pytania. To pierwsze takie jeszcze ogólne. Chciałbym się zapytać, jak byś podsumował koniunkturę w branży handlowej dzisiaj? Czy Polacy wrócili do sklepów stacjonarnych? Bo przecież były takie głosy podczas pandemii, że oto konsumenci na zawsze już zmienią swoje przyzwyczajenia. Będziemy siedzieli w domu, klikali wiesz, w komputery, wszystko będzie przychodziło do, wiesz, kurierem, nie wrócimy tak, już do centrów tak. handlowych. Zmieniło się? Jak to dzisiaj według ciebie wygląda?
Oczywiście, że się zmieniło i tak naprawdę te wizje, jakbyśmy się cofnęli do różnych rozmów, które prowadziłem z dziennikarzami, czy gdzieś tam na forach, to ja nigdy nie wierzyłem w to, że handel stacjonarny zniknie, bo to jest po prostu niemożliwe. Człowiek jest istotą emocjonalną, mamy zmysły, którymi dotykamy, wąchamy, sprawdzamy, obserwujemy i poza tym potrzebujemy relacji interpersonalnych, potrzebujemy relacji społecznych, więc handel w galeriach zdecydowanie wzrósł. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Zresztą z kim z retailu byś nie porozmawiał, to wszyscy mówią o tak zwanej filozofii omnichannelingu, czyli połączeniu online'u z offline'em. Firmy online'owe wchodzą do offline'u, spójrz na e-obuwie, które wywodzi się stricte z online'u, a weszło w offline, czyli w stacjonarne punkty. To są rzeczy nieuniknione. Jeśli ktoś chce efektywnie sprzedawać swoje produkty, musi mieć ekspozycję na miejsca, w których klient bezpośrednio może mieć relację z produktem. I to jest fakt.
Dobra, no to super. No i dobra, i jeszcze jedno takie pytanie już typowo inwestorskie, bo to już wspominałeś na samym początku, że jest zapowiedź rekordowej dywidendy, tak, co mnie bardzo cieszy, ale też, to proszę cię też o komentarz, zmieniliście politykę dywidendową. Jest zapowiedź, że od 2025, czyli za wynik z 2024, możemy spodziewać się wypłaty dywidendy w cyklach półrocznych. I pierwszy taki moment będzie, tak. jak rozumiem, pod koniec tego roku, na początku następnego tak. i później co pół roku i tak dalej. Skąd taka decyzja?
Tak. Ta decyzja wynika z tego, że bardzo wielu inwestorów po prostu postulowało takie rozwiązanie. A my po prostu lubimy słuchać tego, co inwestorzy mówią, bo w końcu inwestorzy są też wspólnikami naszymi w tej firmie, tak? Mamy ponad 1000 inwestorów. To jest taka informacja, która od jakiegoś czasu jest dostępna. Spółki mogą taką informację uzyskać, więc super sprawa. Mamy 1000 inwestorów ponad i też słyszymy to, co ludzie mówią, czego oczekują. Więc jeżeli mamy technicznie taką możliwość, to wprowadzamy taką zmianę, nie?
Super. Czyli rozumiem, że teraz jeszcze dywidendę normalnie gdzieś tam przegłosowana na walnym, takim typowo rocznym, a potem wchodzimy w ten taki cykl
tak,
półroczny.
Tak, taki mamy plan, tak
no
jest.
No i super. Jak tutaj rozumiem, bo to też pewna specyfika spółki, rozumiem, tam przewidywalne przepływy finansowe, abonament typowo, jasne, abonamentowa, to pozwala na takie rzeczy. No dobrze, Michał, bardzo serdecznie ci dziękuję. To chciałbym jeszcze raz w twoim i swoim imieniu zaprosić na konferencję Wall Street, na której będzie można waszą spółkę spotkać. Jest, tak jest przewidziana wasza prezentacja. No to super, to co? Do zobaczenia za około 2-2,5 miesiąca.
Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję Michał i dziękuję państwu za obecność, za wysłuchanie tego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dzięki serdeczne. Ja nazywam się Michał Masłowski. Moim państwa gościem był Michał Kornacki, prezes zarządu IMS. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.